Magazyn ekumeniczny.
Witam serdecznie drogich radiosłuchaczy. Na falach Radia Koszalin ksiądz Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzisiejsze spotkanie to ciąg dalszy poprzedniej audycji. Wówczas zajmowała nas sylwetka Szawła, zaciekłego prześladowcy młodej gminy chrześcijańskiej. Dziś, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, ciąg dalszy historii Szawła, a właściwie już Pawła, zwanego apostołem narodów. Znany nam już bliżej z poprzedniej audycji Szaweł to gorliwy, świetnie wykształcony faryzeusz, zawzięcie i bezlitośnie ścigający uczniów Jezusa z Nazaretu, ośmielających się, w mniemaniu Szawła, nazywać swego niedawno ukrzyżowanego nauczyciela Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjaszem. Wielka gorliwość naszego bohatera w kierowaniu prześladowaniami jerozolimskich chrześcijan znajduje uznanie w oczach przedniejszych kapłanów i Wysokiej Rady, którzy doceniając starania Szawła na jego prośbę rozszerzają inkwizytorskie pełnomocnictwa na środowisko synagogi w Damaszku. Czemu akurat tam? Przecież było to miasto odległe o 250 kilometrów. W ówczesnych warunkach oznaczało to niełatwą, tygodniową wędrówkę. Może dlatego, że w mieście było bardzo wielu Żydów, tym samym i judeochrześcijan również musiało być niemało. Miasto było ogromną żydowską kolonią. Niezwykle zastanawiające jest również to, że władza jerozolimskiej synagogi mogła sięgać aż do Damaszku. W czasie rządów Rzymian taka sytuacja była nie do pomyślenia. Damasceńczycy mogli co najwyżej uznać władzę religijną jerozolimskiego Sanhedrynu, ale prześladowania, zakuwanie w kajdany i odprowadzanie na sąd do Jerozolimy mieszkańców Damaszku nie mieściło się w granicach rzymskiego prawa i lokalnej jurysdykcji. Ale tu mamy do czynienia z ciekawym zbiegiem okoliczności. Otóż akurat w tym okresie w Damaszku nastąpiła zmiana władzy. W niewiadomy sposób przejęli ją od Rzymian Nabatejczycy, lud kupców i przewodników karawan. Historycy stwierdzili, iż w roku 34, to jest za panowania cesarza Tyberiusza, w Damaszku ustała emisja monet rzymskich. Wznowiono ją dopiero w roku 62 za Nerona. Miastem, ku któremu zdążał Szaweł na czele kierowanej przez siebie karnej ekspedycji, zarządzał więc już nie rzymski urzędnik, lecz poprzez swego namiestnika Nabatejczyk, król Aretas IV. Ten zaś podtrzymywał z Żydami dobre stosunki, wydał nawet za Heroda Antypasa jedną ze swych córek. Można więc przypuścić, że mogło istnieć ciche przyzwolenie Nabatejczyków na wyprawę Szawła. Jakby nie było, wszystko miało pójść gładko. Szaweł miał skutecznie oczyścić miasto z wyznawców młodej żydowskiej sekty, za którą w pierwszym wieku uważano chrześcijaństwo. Ale stało się inaczej. Namiestnik tegoż Aretasa, oczekujący Szawła, po jego przybyciu na prośbę Żydów obstawia wszystkie bramy, chcąc pochwycić człowieka, który nagle zmienił front. Do miasta przybywa nie jako wysłannik Sanhedrynu, lecz jako posłaniec Chrystusa. Dlaczego do Damaszku dociera już nie taki Szaweł, jakiego znamy z Jerozolimy? Co się wydarzyło podczas wędrówki ze świętego miasta? Oddajmy głos autorowi Dziejów Apostolskich. Gdy Szaweł zbliżał się już w swej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał nagle głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Wstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Jak wiemy z relacji Łukasza, ludzie towarzyszący Szawłowi doprowadzili go do Damaszku, do domu przy ulicy Prostej. A on sam, oniemiały, ślepy, po dotarciu do miasta 3 dni, nic nie był w stanie zjeść ani pić. Pod Damaszkiem dokonuje się dramatyczny przewrót. W Szawle zmienia się cały wewnętrzny świat. Przyszły apostoł dostrzega i rozumie swą winę. Pojmuje niesłuszność gorliwości, niesprawiedliwość prześladowań i niewinność uwięzionych, męczonych, zapewne i kamienowanych z jego powodu chrześcijan. Ten, którego prześladował, zwraca się do niego w jego ojczystym języku, nazywa go po imieniu. A temu wszystkiemu towarzyszą niezwykłe okoliczności. O prawdziwości przemiany nie świadczy fakt, iż Szaweł nie został przez Chrystusa przekupiony obietnicą zaszczytów, pieniędzy, wygodnego i dostatniego życia. Wręcz przeciwnie. Jezus w objawieniu jednemu z damasceńskich chrześcijan, Ananiaszowi, wyraźnie mówi o Pawle: wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Ciekawym jest fakt, iż Jezus nie odkrywa Pawłowi swych planów bezpośrednio. Tarsyjczyk musi udać się do Damaszku, do tamtejszej wspólnoty, aby zostać przez nią uzdrowiony i zaakceptowany. Oni natomiast, jego niedoszłe ofiary, powinni zaufać Panu, przyjmując Pawła nie jak szpiega i prześladowcę, lecz jak brata. To chwila niezwykle trudna dla obu stron, ale strach przed Szawłem ustępuje miejsca zaufaniu i radości. Po spotkaniu ze wspomnianym Ananiaszem Paweł odzyskuje wzrok, zostaje ochrzczony. Ananiasz zaś zwraca się do niego ze słowami: Szawle, bracie, przypieczętowując braterstwo wiary. Po krótkim odpoczynku, nabraniu sił i zaznajomieniu się ze wspólnotą, Szaweł, jak przypuszcza spora część historyków, zaczyna głosić prawdę o Chrystusie. Według nich rozpoczął od synagog, których, sądząc po przekazach historycznych, musiało być w mieście kilka. Prawdopodobnie miał też wielu słuchaczy, ale z pewnością nie był dla nich osobą wiarygodną. Głosząc z wielkim przekonaniem, iż oczekiwany Mesjasz, Syn Boży, to skazany kilka lat wcześniej Jezus z Nazaretu, naraża się miejscowym radykałom, którzy odtąd, jak mówi pismo, szukają, by go zabić. Na ich prośbę namiestnik króla Nabatejczyków pragnie go pojmać. Apostoł zmuszony jest uciekać z miasta, w dość, nazwijmy go, nawet kaskaderski sposób. Namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta Damascyńczyków, chcąc mnie pojmać. Ale przez okno spuszczono mnie w koszu za mur i tak uszedłem rąk jego, jak sam opisze wydarzenia w Damaszku w liście skierowanym do Koryntian. Ale taka kolejność wydarzeń rodzi pewne pytania. Być może ten etap w życiu Pawła, pobyt w Damaszku i ucieczka z miasta, mógł wyglądać nieco inaczej. Ale do tej kwestii powrócimy za chwilkę. Następuje chyba najmniej znany okres życia apostoła. Pobyt w tzw. Arabii, czyli na terytorium Królestwa Nabatejczyków, położonym na południe od Damaszku, którzy to Nabatejczycy w biblijnej pierwszej księdze machabejskiej określani są właśnie mianem Arabów. Z jednej strony dziwnym wydaje się fakt, iż apostoł ucieka na ziemię podległe władcom utrzymującym zwierzchnictwo nad Damaszkiem. Z drugiej zaś strony pustynia zawsze była idealnym miejscem do... No właśnie, do czego? Co robił Paweł na pustyni? W języku biblijnym udanie się na pustynię zawsze oznaczało wycofanie się z aktywnego życia na rzecz oddania się postom, medytacji, oczyszczeniu. Być może żyjąc pismem, niejako naturalnie udaje się na bezdroża, idąc za przykładem Mojżesza, wygnanego z Egiptu i zapomnianego przez swój naród. Wydaje się, że ucieczka na pustynię to jeden z najbardziej osobistych, wewnętrznych momentów w biografii apostoła. Na tyle głęboki, że Paweł nie dzieli się wspomnieniami z tego okresu. Ciekawa rzecz. Jeśli o swych głębokich wewnętrznych przeżyciach i uniesieniach śmiało pisze w listach, to na ile głębsze musiały być przeżycia na pustyni? A może właśnie niektóre z opisywanych przez niego przeżyć miały miejsce na pustkowiach Arabii, a spisane zostały nieco później? Czy też może na odwrót? Ten okres był czasem wyciszenia, spokoju i pokuty. Skruchy i żalu za cierpienia, jakich przysparzał chrześcijanom jeszcze jako dowódca oddziałów pacyfikacyjnych. Tego nie wiemy. Pytanie kolejne. Jak długo mógł trwać pobyt Szabła w tamtych stronach? Tego również nie jesteśmy w stanie określić. W liście do Galatów czytamy lakoniczną relację. Skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy. W tym miejscu rodzi się pytanie. Kiedy nastąpiła wspomniana ucieczka Pawła z Damaszku? Podczas pierwszego czy też drugiego pobytu? Wątpliwym jest, by w czasie pierwszego pobytu wycieńczony, skruszony Paweł był w stanie występować coraz odważniej i szerzyć zamieszanie wśród Żydów, jak to opisał święty Łukasz w dziejach. Mało tego, nie zapominajmy, iż Paweł nie wędrował do Damaszku w pojedynkę. Co się stało z towarzyszami świętego Pawła z misji pacyfikacyjnej? Z ludźmi, którzy przybywali wraz z nim po to, by ścigać i wyłapywać chrześcijan. Czy to nie oni odwiedli Pawła do domu Judy na ulicę Prostą? Czy można przypuścić, ale tu zaczynamy wchodzić na niepewny grunt domysłów, iż widząc radykalną zmianę poglądów i zachowanie swego przełożonego, mogli również jego uczynić ofiarą swych prześladowań? W końcu rozkazy pochodziły od arcykapłanów, nie zaś od Szawła. Jedynym wyjściem dla nawróconego i uzdrowionego Pawła była ucieczka z miasta. Mało prawdopodobne jest, by zaryzykował głoszenie dobrej nowiny w obecności swej gwardii, wprawionej w zwalczaniu chrześcijan. Można sądzić, iż po pierwszym pobycie w Damaszku, krótkim, może kilkudniowym, apostoł postanawia na jakiś czas zniknąć. Być może mając również na względzie, oprócz wcześniej wspomnianych powodów, rację bezpieczeństwa. Oddala się na pustynię Arabii, kontrolowaną przez Nabatejczyków, i robi to śmiało, gdyż wtedy jeszcze nie był przez nich ścigany. Po jakimś czasie wraca, już znacznie silniejszy i duchem, i ciałem, niejako po wyciszeniu sprawy nawet lekko zapomniany, i rozpoczyna owo Łukaszowe głoszenie całą mocą. I wtedy, za swą bezkompromisowość, skazany przez Żydów na śmierć, salwuje się ucieczką z miasta. Podąża do Jerozolimy, ale nie jest to podróż łatwa. Można o nim śmiało powiedzieć zdrajca i renegat. Odrzucony przez swoich, wykluczony z synagogi, niezupełnie przyjęty przez nowych braci, których bratem stał się od niedawna, jak pisze Łukasz, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Pragnienie zemsty Żydów i nieufność współbraci wyrzucały go poza nawias społeczeństwa. Został zdany sam na siebie. W dodatku wracał nie tak, jak sobie wcześniej wyobrażał. Nie po kilkunastu dniach, jak się zapewne spodziewano w Sanhedrynie, nie z grupą aresztantów, nie w aureoli obrońcy czci Jahwe. Wracał po kryjomu, już po śmierci Heroda Agryppy, po kwietniu 44 roku. W tajemnicy przed arcykapłanami, po długiej nieobecności, wracał jako zupełnie inny człowiek. W zasadzie nawet nie bardzo miał dokąd wrócić, bowiem dotychczasowy świat legł w gruzach. Czy można powiedzieć, że jego życie straciło nagle sens, że je przegrał? Wręcz przeciwnie. Nowy człowiek nie wraca do starego życia. Paweł dopiero teraz zaczyna rozumieć sens swego posłannictwa i wypełnia je z całą mocą, z właściwą sobie gorliwością, ze wszystkich sił, dzień po dniu, aż do ostatniego tchnienia na Via Silvia pod Rzymem, gdzie wykonywano wyroki śmierci. To stwierdzenie, nowy człowiek nie wraca do starego życia, staje się odtąd dewizą życia i nauczania naszego apostoła. Moi drodzy, prześledziliśmy jakże barwne losy świętego Pawła. Wiele zdarzeń, faktów, nieoczekiwanych zwrotów. Tyle się dzieje, a to przecież dopiero początek długiego i pełnego trudu życia świętego apostoła. Nawet nie wspomnieliśmy o podróżach naszego bohatera. 3 wędrówki misyjne wzdłuż i wszerz ówczesnego cywilizowanego świata, pobyty w więzieniach, kary chłosty, pobicia, ciężka choroba, katastrofa morska, areszt i więzienie w Rzymie, w końcu sąd, jeden, drugi i wyrok śmierci przez cięcie mieczem. Być może kolejne spotkania staną się okazją do prześledzenia dalszych perypetii naszego bohatera, ciężkich i wyczerpujących podróży misyjnych, obfitujących w niebezpieczne, ale czasem i zabawne zdarzenia. Jesteśmy to winni apostołowi narodów, dlatego że, tu pragnę to podkreślić z całą mocą, dzięki jego poświęceniu i bezkompromisowości, dobra nowina o zbawieniu, o zmartwychwstałym Jezusie nie ograniczyła się do środowiska narodu wybranego, lecz obficie wylała się na pogan, zataczając coraz to szersze koła w czasie i przestrzeni. W ten sposób dotarło również do nas, a pisma, jakie pochodzą z kręgów świętego Pawła, stanowiąc ponad połowę z 27 ksiąg Nowego Testamentu, niech nas umacniają wciąż i wciąż. Sięgajmy czasem po nie, moi drodzy słuchacze. Dziękując za wspólny spędzony czas, żegnam się z wami do usłyszenia w kolejnej audycji. Z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk. Apostołów Koryntheusze i wszechświata nauczyciel. Wszystkich błagajcie, by darował światu pokój i duszą naszych wielkie miłosierdzie.